Sygnały świata Poznań Wielkopolska. Paweł Kamza i Krzysztof Galas.
Książka do posłuchania.
Wtedy daj nam poezję najprostsze, ze słów prostych i z cichych najcichsze. Chodzi o właśnie to pisanie prostym językiem. Jako twórca się absolutnie identyfikuje właśnie z takim sposobem podejścia do pisania.
Broniewski?
Broniewski.
O ile o Gałczyńskim i o Herbercie rozmawialiśmy głównie jako o poetach, pomijając trochę ich życie osobiste, u nich można tą poezję rozłączyć, można życie odłączyć od poezji. U Broniewskiego wydaje mi się, że jest inaczej.
Wiele wątków z jego burzliwego życiorysu ma wpływ decydujący na to, co pisał i jak pisał. Jeszcze jako poeta nie publikowałem, a już bardzo dużo znałem z twórczości Władysława Broniewskiego. Oczywiście znamy przede wszystkim tą twórczość rewolucyjną i Bagnetna broń, Żołnierz Polski, to co mieliśmy w podręczniku, wątki biograficzne, liryka i wiersze krajobrazowe, poemat Wisła, poemat Mazowsze z lat 50., to już powojenna twórczość, chwyta za serce.
On nie jest pisarzem, który jest wirtuozem słowa. Ta forma jego wiersz jest bardzo prosta, powiedziałbym. Ale jemu się udaje coś, co jest najtrudniejsze, to znaczy w bardzo prostych słowach, obrazach, które czasami można powiedzieć, że te metafory są bardzo powszednie i już wielokrotnie używane. On potrafi je tak zestawić i potrafi tak swoje emocje w tych wierszach zmagazynować, że to do dzisiaj działa. I to myślę, że do dzisiaj jest największą wartością tych wierszy. Można fascynować jego politycznymi grami, można opowiadać o nim jako o poecie wykorzystanym przez ustrój, można pokazywać, jak tak naprawdę nikomu się nie poddał, bo ulegał chwilowej fascynacji różnych ideologii, od Legionów Piłsudskiego na początku, później komunizmu. No, walczył o Polskę w końcu w 1939 roku dobrowolnie, niezmobilizowany poszedł walczyć. Później Syberia, Anders, droga przez Afrykę, Monte Cassino i powrót do Polski i próba wpisania się w tą rzeczywistość, ale był jednocześnie człowiekiem przenikliwym i nie dawał się nigdy tej ideologii do końca jakiejkolwiek omamić i zawsze się buntował. On cały czas był zbuntowany, prędzej czy później.
Ale poniekąd postać tragiczna, dlatego że w czasach przedwojennych jego poemat Komuna Paryska zostaje skasowany przez władzę, a nawet w czasie wojny we Lwowie, jak pisał, przez radziecką cenzurę jest cenzurowany. Potem jak gdyby na sznurku prowadzi go władza ludowa, która z jednej strony robi z niego piewcę tego ustroju, a z drugiej strony umieszcza go w zakładzie psychiatrycznym w Kościanie.
I to pokazuje różnicę podejścia władzy Polski II Rzeczpospolitej, a innego podejścia PRL-u, bo w II Rzeczpospolitej rzeczywiście Broniewski, od kiedy związał się z środowiskiem Komunistycznej Partii Polskiej i pisywał w periodykach finansowanych przez to środowisko, był na indeksie w takim znaczeniu, że jak mówisz, ocenzurowano jego niektóre wiersze, był przez moment nawet więziony, o czym szeroko było i głośno, ale do tego więzienia Wieniawa Długoszowski jemu i jego dwóm przyjaciołom posyłał kosze z jedzeniem, żeby broń Boże w tym więzieniu nie zmarnieli. Równocześnie ten niby wróg ustroju miał broń, bo był oficerem, więc mógł mieć broń w domu. A w PRL-u zapraszano go i na trybunie pierwszomajowej siedział w pierwszym rzędzie, a z drugiej strony, jak mówisz, pakowano go do zakładu psychiatrycznego.
Ja osobiście jako poeta mógłbym polecić liryki. Tomik Anka z 1956 roku. Przepiękna, osobista twórczość.
I ja chyba najbardziej lubię jego liryki pisane w czasie wojny z Palestyny, kiedy dowiedział się, że jego żona, która była więźniarką obozu koncentracyjnego, zginęła. Taka wieść do niego doszła i napisał wtedy kilka wspaniałych wierszy. I później okazało się, że ta żona żyje, więc zaczął się przez chwilę cieszyć jej powrotem i ona niestety wkrótce potem umarła. I więc kolejny cykl wierszy, ale dla ciekawości warsztatowej, dla wszystkich, którzy lubią słuchać i czytać poezję i zastanawiać się, jak ona jest zrobiona, to proszę spróbować posłuchać na przykład słowa o Stalinie i zobaczyć, jak Broniewski robi poezję rewolucyjną, jak on potrafi to dobrze zrobić i jak ona jest prawdziwa. Poziom emocji znowu się Broniewskiemu udało. Wpakował tyle swojego zaangażowania, że dzisiaj czytając ten poemat, on wcale nie jest papierowy, a większość twórczości soterialistycznej Szymborskiej, Woroszylskiego, Mandaliana, dziś jest nie do czytania zupełnie. A Broniewskiego można czytać. Broniewski też nigdy nie napisał wiersza, do którego nie byłby sam przekonany. Pomimo, że pisał o Stalinie, to pisał dlatego, że tak uważał. Przypomnę, że Bierut zaproponował mu napisanie nowego hymnu polskiego i Broniewski odmówił. Są dwie anegdoty. Jedna, że kiedy Bierut zaproponował Broniewskiemu, Broniewski odpowiedział, tylko ja mogę to zrobić, ale nie zrobię. Druga, że wziął kartkę papieru i napisał pierwszy wers i to był pierwszy wers Mazurka Dąbrowskiego. Wiersze Władysława Broniewskiego można znaleźć w internecie w wykonaniach samego autora. Jest kilka wierszy.
W Bibliotece dla Niewidomych w formacie DAISY jest wybór jego wierszy.
Książki na lato polecali Paweł Kamza i Krzysztof Galas. Z jakiej pomocy skorzystać mogą studenci niepełnosprawni? O tym dziś Lidia Leońska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Tutaj ustawodawca specjalnie pomyślał o tej grupie osób młodych, które nie powinny wypadać w jakikolwiek sposób z rynku pracy. Specjalnie dla nich dedykowany jest moduł drugi w tak zwanym programie AS, Aktywny Samorząd. W tej części drugiej studenci niepełnosprawni mogą uzyskać pomoc w kształceniu na poziomie wyższym. Także słuchacze szkół policjalnych, kolegiów, te osoby, które aplikują na studia doktoranckie lub studia podyplomowe. Podstawą jest tutaj orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Z tym, że chcę podkreślić, że jeżeli ktoś ma orzeczenie o stopniu lekkim i kontynuuje starania o pomoc z tego modułu, to taki wniosek także może złożyć. Natomiast te osoby, które po raz pierwszy występują z wnioskiem o taką pomoc, a więc dofinansowanie doczesnego i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia po raz pierwszy, muszą mieć orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Jest to pomoc na czesne
i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, a więc na przykład na zakup podręczników, na dodatkowe lekcje. I to jest ważne, aby podkreślić, iż z tych dodatkowych kosztów nie trzeba się rozliczać. Natomiast o ile ktoś korzysta z dofinansowania na czesne, musi rozliczyć się fakturą. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia to jest na poziomie dla osób o stopniu niepełnosprawności znacznym, to jest 800 zł. Natomiast osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności może uzyskać dofinansowanie na poziomie 500 zł. I teraz, o ile te osoby osiągają dobre wyniki w nauce, tutaj są widełki. Może uzyskać dofinansowanie do 20%, 30%, 35%, 40%. Mówię w taki sposób, dlatego że każda uczelnia jak gdyby ma swoją własną skalę ocen. Oczywiście jest przyjęta skala ocen, ale ona może się od ciebie w poszczególnych uczelniach różnić. Dlatego już, jeżeli te osoby starałyby się o taki dodatek, to prosiłabym uprzejmie, żeby każdy w swojej indywidualnej sprawie zgłosił się do pani na przykład Agnieszki Skory, u nas w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu i tę swoją sprawę wyjaśnił. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to prosiłabym o już indywidualną rozmowę. Także można się starać o dodatkowe dofinansowanie, na przykład osoby niewidome. Do 20% na przykład, osoby głuche do 25%, osoby głucho-niewidome do 30% tej kwoty wyjściowej. Albo 800 zł przy znacznym stopniu niepełnosprawności, albo 500 zł przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
I do tego doliczamy jeszcze te 20, 25 lub 30% w zależności od schorzenia.
Od schorzenia, a także osiąganych dobrych wyników w nauce.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ulicy Cześnikowskiej 18 przyjmuje wnioski od studentów niepełnosprawnych mieszkających w Poznaniu?
Nie tylko, bo na przykład, jeżeli mamy tutaj w Poznaniu studenta niepełnosprawnego z SUW, Suwałk, ale wskaże on Poznań jako swoje centrum życiowe, jako miasto, w którym realizuje swoje bezpośrednie potrzeby życiowe, a także miasto, z którym wiąże nadzieję przez kolejne 5 lat, no bo tyle trwa okres studiów, mniej więcej, czy przez kolejne lata, bo będzie studiował na studiach doktoranckich, podyplomowych, albo chce tu zostać, podejmie tu pracę, to takie osoby są także tutaj obsługiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Oczywiście nie może być takiej sytuacji, że osoba złoży także dokumenty w Suwałkach i złoży tutaj w Poznaniu. Musi się zdecydować albo tu w Poznaniu, albo w Suwałkach.
Czy osoba niepełnosprawna musi to sformalizować, na przykład meldunkiem, że mieszka i studiuje w Poznaniu, czy tylko wystarczy jej deklaracja?
Nie interesuje nas miejsce zameldowania, bo najprawdopodobniej studenci zamiejscowi mają miejsce zameldowania w innych miastach. Natomiast to centrum ich kształcenia, życia w danym momencie na czas składania wniosku to jest Poznań. Uczelnia to poświadcza, że te osoby tutaj studiują, ewentualny pracodawca także to poświadcza, te osoby także oświadczają, że one tutaj przez najbliższy czas będą studiować, mieszkać i z Poznaniem są związani. Do 30 września trzeba złożyć dokumenty. W związku z tym, że jest potrzebne także oświadczenie uczelni, to jeżeli studenci złożą dokumenty w połowie września, czy 17 września, to mają miesiąc na zrealizowanie tych formalnych tutaj wymogów i dlatego mają czas do 17 października, żeby uzupełnić wszystkie możliwe dokumenty. I wtedy także mają czas, aby uczelnia im takie zaświadczenie o tym, że są studentami, wydała. Oczywiście, czy studiują zaocznie, czy wieczorowo, nie ma to najmniejszego znaczenia. Tak samo odnosi się do studentów, którzy podejmują studia podyplomowe, czy studia doktoranckie.
Czy ta osoba ma zagwarantowane te środki zawsze?
Przy tym budżecie, jeżeli na sam program student, na ten moduł przewidziano 36% środków, to możemy być optymistami. Mam tu doświadczenie z wniosków złożonych w pierwszym etapie. Był to czas na tak zwany semestr letni składane wnioski. Było ich 140. To była ta pierwsza edycja i zostały one zrealizowane w 100%. Zostały podpisane umowy z tymi osobami, które składają wnioski, a także już pieniądze wypłacono. Do 30 września składamy wnioski na semestr zimowy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, mówię z pewną ostrożnością, która powinna cechować każdą osobę tutaj wypowiadającą się, ale myślę, że po doświadczeniach z tej pierwszej edycji możemy być optymistami, dlatego zachęcam, żeby jednak te wnioski złożyć, żeby pomóc sobie w ten sposób, bo o ile jest taka szansa, że nasza atrakcyjność na rynku pracy poprzez dopomożenie w jeszcze lepszym studiowaniu, poprzez zakup sprzętu, zakup środków kształcenia, poprzez możliwość w ogóle generalnie skorzystania z programu AS, na przykład starań o wózek inwalidzki, o protezowanie, o zakup komputera, o naprawę samochodu, jeżeli jesteśmy osobą ze schorzeniami narządu ruchu i mamy taki samochód, to wszelkie naprawy, możemy także skorzystać z takiej pomocy, to nie należy obok tego przechodzić obojętnie, a wręcz przeciwnie, umieć jakby tę szansę daną sobie wykorzystać. A wtedy rzeczywiście po skończeniu studiów atrakcyjność osoby niepełnosprawnej na rynku pracy, podobnie zresztą jak i osoby zdrowej, która korzysta z wszelkich możliwych udogodnień, jest zdecydowanie wyższa. Nasza strona internetowa to www.mopr.poznan.pl. Program student jest tam omówiony, podobnie jak cały program Aktywny Samorząd. Można tam także pobrać wnioski. To jest bardzo ważne. Wnioski także można pobrać w naszej siedzibie na ulicy Cześnikowskiej. Numer telefonu 61 kierunkowy 8 690 930.
Lidia Leońska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
O, jest takie ładne polskie słowo, byłoby szkoda. Szkoda. Więc proszę Państwa, żeby w tym aspekcie słowo szkoda nigdy się nie pojawiło.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.